od ucha do ducha. Muzyczne ścieżki ku niebu. Audycja Dominiki Dębskiej.
Przez wieki ludzie poszukiwali dźwięków, które wzniosą ich myśli i dusze ku Bogu. Każda epoka wypracowuje swoje muzyczne style, które najlepiej wyrażają tęsknotę za tym, co w górze. Jaka jest dziś muzyka religijna i sakralna? Żywa i energetyczna, jak w wykonaniu pop-gospelowego zespołu TGD? Klasyczna i poruszająca, jak we współczesnych kompozycjach chóralnych? A może pełna tęsknoty za pięknem i surowością wieków średnich, o czym świadczy renesans śpiewu gregoriańskiego i cieszące się ogromną popularnością w Białymstoku warsztaty?
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
Ecco.
Miserere nobis.
Jesteś mi bardziej wstydu.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
Dona nobis pacem.
Na pewno odkrywamy duże piękno w tej muzyce. To dla wielu z nas też wartość duchowa w tym śpiewie. No i po prostu odkrywamy coś, co jest trzonem muzyki kościelnej. Jestem studentką Uniwersytetu Muzycznego i też śpiewałam i śpiewam w scholach różnego rodzaju, w chórach. No ale porusza mnie właśnie ten obszar muzyki gregoriańskiej. Choć to jest trudny śpiew, jest jakiś taki naturalny. Ma w sobie bardzo dużo oddechu, takiego uspokojenia. No, jest taki wyciszający. Nasze czasy może są na tyle szalone. Trudno jest może przez to przyjąć tą muzykę, która jest właśnie taka poza czasem. Taka, że trzeba się w niej zatrzymać. To jest też rzecz, przez którą ciężko jest ją tak z ulicy, powiedzmy, przyjąć.
Wy poświęcacie, z tego co słyszałam, niemało czasu, żeby w tej scholi śpiewać, chorał na odpowiednim poziomie wykonywać.
To prawda, spotykamy się co tydzień na próbach 1,5 godzinnych i tak pewnie to jest mało, bo no najwięcej przychodzi, jeśli chodzi o ten śpiew, z doświadczenia, z praktyki.
Śpiew gregoriański jest śpiewem własnym liturgii rzymskiej od momentu, kiedy powstał, koło 8 wieku.
Doktor Karolina Mika.
Jest nieprzerwanie jednym z najważniejszych elementów tej liturgii. Więc pomijając ten śpiew, poniekąd okaleczamy liturgię. I pomimo tego, że przez wieki ten repertuar został wypaczony, jego interpretacja uległa zapomnieniu, mamy to ogromne szczęście, że w XX wieku powstała semiologia gregoriańska, nauka, której podstawą jest analiza zapisów, które odnajdujemy w najstarszych rękopisach, dotyczące interpretacji tego śpiewu.
To jest 4. edycja warsztatów i one powstały w zasadzie z takiego pomysłu, ja nie pochodzę z Białegostoku. I kiedy tutaj się przeprowadziłem, miałem wielkie marzenie, żeby założyć scholę gregoriańską.
Paweł Kasprzyk.
Więc pierwsze warsztaty powstały po to, żeby, tak mówiąc roboczo, wybadać teren. Ale okazało się, że to ziarno padło na taki podatny grunt i schola powstała już wtedy po pierwszych warsztatach. Na początku działała jako mieszana, teraz działa jako tylko żeńska. No to jest śpiew jednogłosowy, więc to też sprzyja. Śpiewamy regularnie w każdą trzecią niedzielę miesiąca tutaj w parafii świętego Kazimierza na mszy o 18:00. Msza jest po łacinie. My śpiewamy po łacinie. Wszystko jest ze sobą spójne. Próby są raz w tygodniu, w poniedziałki o 19:00. Tak to działa. Z taką ideą, żeby ten chorał istniał.
Mam różne okresy. Czasami właśnie może ten mój pęd życia sprawia, że nie chce mi się zatrzymać. Albo gdzieś się czuję tym znudzona, ale są też na pewno momenty, dla których chociażby dzisiaj jest to dla mnie takie ukojenie i oddech.
Jestem organistą przede wszystkim, przynajmniej byłem. I zawsze muzyka organowa była mi najbliższa. Więc zetknięcie z muzyką, w której najpierw trzeba ustalić, co chcę przekazać, co jest treścią kompozycji, którą mam do zaśpiewania w tym wypadku, i dopiero później zabieranie się za to, żeby przygotować to muzycznie, ze wszystkimi trudnościami, które za tym idą, czyli odczytanie melodii, która jest nieoczywista, która jest modalna, z rytmem, który jest zupełnie nieoczywisty, patrząc przez pryzmat współczesnej muzyki, która wszędzie nas otacza, mnie to zmieniło jako muzyka i głęboko wierzę, że ludzi, którzy nawet nie są profesjonalnymi muzykami, to też dotyka. potrzebujemy dzisiaj w XXI wieku wrażliwości, sztuki, wysokiej estetyki, która by nas otaczała. Mam nadzieję, że to właśnie się dzieje na warsztatach śpiewu gregoriańskiego.
Myślę, że generalnie ludzie wracają do korzeni swojej kultury.
Profesor Michał Sławecki.
Śpiew gregoriański jest czymś, na czym wyrosła kultura muzyczna zachodniej Europy. I to, co my mówimy, że śpiew gregoriański jest u podstaw wszelkiej muzyki zachodniej, to nie jest tylko i wyłącznie jakiś taki oklepany frazes, tylko to jest prawdziwa i namacalna rzeczywistość. Melodie chorałowe przez wieki były wykorzystywane, więc stanowiły to tło do konstrukcji polifonicznych, chociażby kompozycji Palestriny, późniejszych. A dzisiaj mamy tak szczęśliwą sytuację, chyba nigdy w historii muzyki nie mieliśmy i w historii liturgii takiego okresu, w którym śpiew gregoriański przeżywał swój renesans. W sensie takim, że mamy odrestaurowane melodie, które przez 1000 lat ulegały różnego rodzaju deformowaniom, skorodowaniom i wypaczeniom. Dzisiaj poprzez proces naukowy grupy skupionej wokół Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego, Międzynarodowego Stowarzyszenia, ponad 35 lat to trwało, ale melodie wróciły do takich kształtów, jakie miały w IX i w X wieku. To jest fascynujące, że możemy dzisiaj dotykać naszym głosem tej rzeczywistości muzycznej. To poszerza horyzonty, oddziaływuje bezpośrednio na głębię duchową, na tę sferę, której nie jesteśmy w stanie zdefiniować, bo jeżeli mówimy o wysokości dźwięków, to możemy zdefiniować wysokość dźwięków. Jeżeli mówimy o intensywności dźwięków, to możemy powiedzieć, że niektóre są bardziej podkreślone, niektóre są dłuższe, niektóre są krótsze. A jeżeli mówimy, że porusza to naszą wewnętrzną strunę, że się tak wyrażę, to są trudne w ogóle do uchwycenia, trudne do opowiedzenia takim zwykłym ludzkim językiem. Myślę, że najlepszym dowodem na to, że ta muzyka jest czymś takim z jednej strony zakrytym, z drugiej strony czymś, do czego dążymy, najlepszym dowodem jest na to, że wykonujemy ją podczas liturgii. Liturgia jest wielką tajemnicą. Z tą muzyką trochę też tak jest, że ona jest pewną tajemnicą. My do niej docieramy, do jej hipotetycznego kształtu, jak mogła brzmieć w X wieku, poprzez rękopisy z XI wieku. A więc rękopisy są blisko tego czasu powstania. Nas od powstania rękopisów dzieli niemal 1000 lat, ale jesteśmy w stanie dotrzeć do tego, jak to mogło brzmieć. I to jest fascynujące.
Strona czwarta. I solista do psalmu.
Patrzcie do mnie, lewami anima meam. Deus meus in te confido non eru escam. Patrzcie mi,
jeszcze jedną rzecz. Zwróćcie uwagę na to, jak mówicie słowo suas. Nie suas, tylko suas. Bo tworzy się tutaj coś takiego, co w fonetyce nazywa się rozziew. Suas, suas, suas. Przez długie ły. No ciebie tmi te suas.
W filozofii muzyki albo w psychologii muzyki są dwa podejścia. Jedno jest takie, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli. I to powiedzenie przypisuje się świętemu Augustynowi, które jest delikatnie wykrzywione. Dlatego, że święty Augustyn powiedział qui bene cantat bis orat, czyli kto dobrze śpiewa, ten dwa razy się modli. I to pokazuje trochę inną drogę. Dopiero w momencie, kiedy wszystkie techniczne ograniczenia zostawiam już za sobą, mogę mówić o tym, że się dobrze modlę, albo że pociągam do tej modlitwy innych. I dla mnie osobiście to wydaje się kluczowe, żeby nie iść na skróty i nie usprawiedliwiać się w taki sposób, że ja się modlę, w związku z czym wszystko jedno, jak będę to robił, bo Pan Bóg nie potrzebuje ode mnie, żebym się starał, albo teolog powiedziałby, że w ogóle niczego nie potrzebuje, prawda? Natomiast to, co my chcemy dać Panu Bogu przez modlitwę w kościele, to są same najpiękniejsze rzeczy. To jest śpiew jednogłosowy. Na początku wydaje się prosty. Co to za sztuka śpiewać jednym głosem? Potem okazuje się, że jest kilka trudności, dlatego że jeżeli śpiewa 8 albo 10 osób, 12 to już jest duża schola gregoriańska, to tam nie ma się za kim schować. Każdy musi śpiewać to, co cała reszta. Autentycznie to może zabrzmieć, jeżeli każdy, kto śpiewa, będzie uważał, że to jest jego muzyka. Czyli ta muzyka musi wypływać z duszy, z serca, jakkolwiek to nazwiemy. Ale musi być autentyczna, to znaczy ja śpiewając muszę być przekonany do tego, co śpiewam.
Muzyka w liturgii w ostatnich 50 latach przyjęła absolutnie wszystko, co mogła przyjąć. I to się nie zakorzeniło w tej liturgii. Więc muzyka, którą się proponuje dzisiaj młodym ludziom, na przykład gitary, na przykład jakieś bębenki, jakieś keyboardy i inne rzeczy, to wszystko już było. I ludzie chcą czegoś głębiej, czegoś, co jest bardziej tajemnicze z jednej strony, a z drugiej strony chcą wiedzieć, na czym ta Europa powstała. No i muzyka gregoriańska jest tym świadkiem nieprzerwanego trwania przez ponad 1000 lat. I myślę, że to ludzi fascynuje, jednoczy i wzmacnia.
Jego kompozycje zdobywają laury w ogólnopolskich konkursach i są wykonywane na całym świecie. Udowadnia, że utwory sakralne i religijne w bardzo klasycznych brzmieniach mogą zaspokajać współczesne gusta, wznosząc ludzi do Boga. Białostoczanin Jan Krutul w swojej muzyce łączy radość wspólnego śpiewu ze świeżymi pomysłami kompozytorskimi i aranżacyjnymi.
Pła, 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 pła. Spróbujmy dać tutaj też trochę treści i emocji w to wszystko, dobra? Zrobię wstępik, a po wstępiku wchodzicie.
Znajdujemy się w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, białostockiej filii tego uniwersytetu.
Tutaj na co dzień pracujesz.
Tak, jestem wykładowcą na tej uczelni i mam ogromną przyjemność pracować ze studentami. Moja mama mówiła, że kiedy byłem mały, kiedy zadawała mi pytanie, kim chcę zostać w przyszłości, to podobno mówiłem, że chcę być organistą, ponieważ organista poprzez swoją grę służy Panu Bogu i ludziom, a jednocześnie może mieć żonę i rodzinę. W moim domu muzyka była bardzo ważna, była częścią integralną życia naszej rodziny. Pierwszym moim nauczycielem był mój stryj, a od 7 roku życia byłem już uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej w Białymstoku. I moi rodzice dowozili mnie z rodzinnej Suchowoli 50 km w jedną stronę, przez cały pierwszy stopień, później drugi stopień, za co jestem im ogromnie, ogromnie wdzięczny. Jest jeszcze jedna osoba, która bardzo wpłynęła na to, że jestem muzykiem. Mimo że odeszła, kiedy miałem 12 lat, to był mój świętej pamięci dziadek. Nazywał się tak jak ja, Jan Krutul. I jako małe dziecko chciał się uczyć. Ciągnęło go bardzo do muzyki, ale był najstarszym synem. Jego ojciec powiedział pewnego dnia do nauczyciela pianina, który go uczył, bo widział, że dziadek ma ku temu predyspozycję. Proszę go nie uczyć, bo mi nie trzeba muzyka, mi trzeba gospodarza. I niestety mój dziadek nie miał takiej możliwości, aby rozwinąć te skrzydła muzyczne. Natomiast ta muzyka tak w nim siedziała, że nauczył się sam grać na akordeonie, na skrzypcach, nauczył też swoje dzieci i w wieku kilkudziesięciu lat zapisał się na studia organistowskie, został organistą i to on zaszczepił, jestem o tym święcie przekonany, miłość do muzyki w swoich dzieciach, a z kolei fakt, że z dziesięciorga wnuków mojego dziadka aż pięcioro studiuje albo skończyło studia na akademiach muzycznych, to potwierdza to, że ta muzyka przez niego zaszczepiona w nas naprawdę rozkwitła. Już na studiach, na edukacji szkolnej, zacząłem pracować w zawodowym chórze Opery i Filharmonii Podlaskiej. I to doświadczenie śpiewu chóralnego na najwyższym poziomie, możliwość współpracy z najlepszymi dyrygentami i wyjazdy na festiwale, to wszystko otworzyło przede mną świat chóralistyki, w którym się zakochałem. I zmieniłem specjalność na dyrygenturę chóralną. Miałem przyjemność być w klasie pani profesor Violetty Bieleckiej, która nauczyła mnie tego, że muzyka jest emocją. Swój pierwszy utwór napisałem, kiedy miałem lat 7 albo 8. To był bardzo prosty utworek na fortepian. Zagrałem go mojej pani nauczycielce od fortepianu, pani Wyszczelskiej, a ona powiedziała, bardzo ładny, zagrasz go na egzaminie. To było piękne doświadczenie. Myślę, że każde dziecko w momencie, kiedy otwiera swoje serce i czymś się dzieli, powinno zostać wzmocnione. Znakomicie, że próbujesz, że tworzysz.
To nie jest takie częste w szkole chyba muzycznej, prawda?
Tu troszkę będzie dygresja. Spotkałem się z taką sytuacją, kiedy uczyłem improwizacji fortepianowej. Przyszła studentka na pierwsze zajęcia i powiedziała, już wchodząc przy progu, ja nie umiem improwizować i nie umiem komponować. Bo ja kiedyś napisałam jeden utwór i pokazałam go mojej pani i ona mnie wyśmiała. Często dzieci słyszą takie słowa, ty to nie masz głosu. I to są słowa, które bolą i bardzo się zakorzeniają w sercu małego dziecka, kiedy mama mówi na przykład do cioci, a nie, inne dzieci ładnie śpiewają od niej. I to przeświadczenie bardzo mocno się zakorzenia w dziecku. Kiedy pójdziemy do przedszkola i zapytamy, kto z was lubi śpiewać, prawie wszystkie dzieci podniosą ręce. Kiedy zapytamy o to w podstawówce, już tylko część podniesie ręce, a jeżeli zapytamy w liceum, to zazwyczaj większość tylko powie, no mnie, ale na przykład Monika, ona chodzi na lekcję śpiewu, to ona umie śpiewać. Z czego to się bierze? Dlaczego tracimy tę radość ze śpiewania? Dlaczego czujemy, że to nie jest dla nas, skoro śpiew jest taką radością, przyjemnością dla nas samych? A w przypadku, kiedy ktoś kiedyś nam powiedział, ty nie masz głosu, jak bardzo w nas to może pokutować i jak bardzo nas to blokuje. Co więcej, jeżeli słyszymy, nie masz głosu, to nie jest tylko o tym, że ty nie umiesz śpiewać, ale to jest o wiele głębsze. Ty nie masz głosu, więc się nie wypowiadaj. Ty nie masz głosu, bo nie masz racji. Dlatego apeluję, nigdy tego nie mówmy dzieciom.
Muzyka potrafi otwierać jednak. Miałeś 7 lat, jak napisałeś pierwszy utwór i potem to tak naturalnie wypływało, że chciałeś tworzyć muzykę?
Kiedy rozpocząłem studia, w mojej głowie pojawił się pomysł napisania musicalu bożonarodzeniowego. Co najlepsze, nigdy nie byłem na żadnym musicalu i to jakoś przyszło bardzo spontanicznie. I napisałem musical Później na trzecim roku stworzyłem mszę o błogosławieństwie i miłosierdziu. Wykonaliśmy ją w Kościele Miłosierdzia Bożego na czuwaniu przed beatyfikacją księdza Michała Sopoćki. I to był pierwszy koncert, kiedy stanąłem za pulpitem dyrygenckim. Jestem przekonany, że to był moment, kiedy poczułem tak, chcę to robić przez całe życie. Dlatego też zdecydowałem się zdawać na studia kompozytorskie do Warszawy, do profesora Pawła Łukaszewskiego. On pokazał mi, jak komponować z głową, gdzie szukać inspiracji, a jednocześnie przez to, że sam też rozumie sferę sakrum, emocje, które są w muzyce, pokazał mi, jak w muzyce te emocje zawrzeć.
Mówimy tutaj o sakrum. Można powiedzieć, że muzyka w kościele bardzo się zliberalizowała. Bardzo różne style muzyczne możemy usłyszeć w kościele i że jest tam dużo swobody, ale niekoniecznie nas to zbliża do tego doświadczenia sakrum. Jak ty myślisz o tej muzyce, którą komponujesz? Jak to zrobić, żeby jednak ludziom doświadczenie sakrum dać?
Kwestie muzyki w kościele regulują odpowiednie przepisy, więc warto by było, abyśmy też sięgali do tego. I tutaj też warto zauważyć, że nie każda muzyka religijna jest muzyką liturgiczną.
Nie wszystko nadaje się na mszę świętą.
Dokładnie tak. Utwory, które są zaledwie religijne, bo mówią o Panu Jezusie, to jeszcze nie jest wszystko, aby ta muzyka mogła być wykonana podczas liturgii. Liturgia jest tajemnicą, w którą wchodzimy z najwyższą czcią i szacunkiem. Jest też przestrzenią głębokiej modlitwy, więc nie każdy utwór nadaje się właśnie na mszę. Czasami słyszymy pewien utwór i po prostu czujemy, to jest piosenka. A czasami słyszymy utwór i czujemy, to jest pieśń. Podobnie w samej treści czujemy, że jest bardzo powierzchowna. Tekst jest, bo jest, a nie wchodzi w pewną głębię albo nie przekazuje nic, co by było istotne. Jeśli zagłębimy się w treści pieśni kościelnych, tradycyjnych, każda z nich przybliża nas do Boga, a melodia, która z nią jest związana, jest z nią ściśle połączona i nie ma w niej sprzeczności. Kiedy rozpoczynam pracę nad utworem, zaczynam od tekstu. To tekst jest dla mnie fundamentem. Czytam go wielokrotnie, zgłębiam go, staram się zrozumieć jego treść. A pod tą treścią są jeszcze zawsze emocje. I poszukiwanie tych emocji, aby napisać dobry utwór, który będzie wydobywał te emocje z tego tekstu, a jednocześnie przekazywał tę treść odbiorcy, słuchaczowi, to jest zdecydowanie dla mnie podstawa pisania każdego utworu wokalno-instrumentalnego albo wokalnego podczas mojej pracy. Później szukam odpowiedniego rytmu, szukam pewnych alegorii, szukam też inspiracji związanych z daną treścią. Żyjemy w epoce intertekstualnej, w której każde dzieło jest zakorzenione szerzej w kulturze. Jeżeli sięgam po jakiś tekst, to ten tekst nie jest samotną wyspą. Kiedy pisałem cykl wielkich antyfon adwentowych, każda z antyfon zawiera w sobie cytat muzyczny z innej pieśni tradycyjnej adwentowej polskiej. Aby połączyć ze sobą współczesny język muzyczny, stare teksty liturgiczne łacińskie i polską tradycję. Kiedy opracowywałem pieśń wielkopostną Lament serdeczny, w pewnym momencie w łączniku pojawia się sopran solo, który śpiewa melodię Mizerna cicha. Obraz Matki Bożej trzymającej małe dziecko zderza się z obrazem Matki Bożej trzymającej ciało syna zdjęte z krzyża. Te muzyczne nawiązania często pojawiają się w mojej muzyce, właśnie aby dać szerszy kontekst każdemu z tych utworów. I właśnie to podejście, że utwór nie pojawia się w totalnej autonomii, tylko że jest w pewien sposób połączony z innymi dziełami, które już powstały, to daje nam możliwość wejścia w te treści jeszcze głębiej. Tradycja i to sakrum zawarte w tradycji jest dla mnie często punktem wyjścia. W wielu utworach opierałem się na fragmentach chorału gregoriańskiego, czerpię też z łaciny. Utwory liturgiczne, które są najczęściej wykonywane, te utwory mojego autorstwa, pisałem do śpiewnika sióstr karmelitanek. Dostałem od nich gotowe teksty z prośbą, aby napisać utwory. I w momencie, kiedy wiedziałem, że to ma być śpiewnik liturgiczny, więc te utwory były właśnie w ten sposób pisane, aby nie stracić tego ducha liturgii. One nie są smutne, one nie są rzewne, nie są jakieś rozciągnięte. Mało tego, harmonia, której tam użyłem, to nie jest harmonia prosta, banalna, wręcz infantylna. Nie, ta harmonia jest mocno rozszerzona. Co więcej, kiedy rozmawiam z wieloma uczestnikami warsztatów muzyki liturgicznej, oni podchodzą i mówią, Janek, ten utwór, kiedy poznałem i zacząłem go śpiewać, pokochałem go od razu i czuję, że tym utworem mogę się modlić. I to jest dla mnie ogromna radość jako kompozytora słyszeć, że ta muzyka staje się realną modlitwą.
A jak komponujesz? To siadasz sobie przy pianinie, przy fortepianie? Czy to jest tak, że wszystko się dzieje na papierze w twojej głowie? Czy jednak potrzebujesz instrumentu?
Na początku jest idea. Pewien koncept, jak ten utwór mniej więcej będzie wyglądał. Często też na tym etapie rozrysowuję sobie całą formę tego utworu. Od pierwszego dźwięku aż do wybrzmienia ostatniego dźwięku. I zaznaczam sobie na przykład, o tu będzie zwrotka, tu będzie łącznik, za chwilę zrobimy refren, jeżeli piszę coś w rodzaju piosenki. Jeżeli komponuję utwór w formie ABA, to zaznaczam sobie, ile te części poszczególne mają trwać, jaki będzie tekst dla poszczególnych części, jakie motywy melodyczne, rytmiczne w nich wykorzystam, czy będziemy mieli taką klamrę spinającą całą strukturę tego cyklu. Zaczynam sobie to nucić, otwieram komputer, program do pisania nut.
Czyli wszystko na komputerze?
Jaka profanacja.
Niezupełnie. Zawsze wyciągam też papier w pięciolinie i notuję sobie na szybko takie szkice, pomysły harmoniczne po to, żeby móc do tego wrócić. Później siadam przy fortepianie i staram się zagrać te melodie. Gdy komponowałem Śpieszmy do stajenki, pierwotnie był to utwór na chór dziecięcy, usiadłem przy fortepianie i szukałem takiej dziecięcej radości, jak ją tutaj znaleźć. Więc stwierdziłem, że świetnie będą brzmiały takie dzwonki i onomatopeiczne dzyń, 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 dzyń i dzyń, 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 i tak dalej. A z tego wyniknęła potem melodia. Śpieszmy do stajenki, gdzie Jezus maleńki, śpieszmy z pastuszkami poprzez biały śnieg. Bierzmy instrumenty, śpiewajmy kolędy i niech ciemną noc rozjaśni złotych dzwonków dźwięk. I tak dalej.
Płyty pokrywają się złotem, a teledyski w internecie mają miliony odsłon. Wiele osób nie dowierza, że muzyka z chrześcijańskim przesłaniem może być tak melodyjna i nowoczesna. Za sukcesem pop-gospelowych zespołów TGD i Małe TGD stoi kompozytor i aranżer, rodowity białostoczanin Piotr Nazaruk, który niedawno w Operze Podlaskiej obchodził 30-lecie swojej pracy.
Wszyscy ludzie klaszczą. Jesteśmy pod Akademią Teatralną. To jest białostocka filia warszawskiej uczelni. Tu pracuję od roku 96 chyba, zaraz po studiach. Przyszedłem tutaj, akompaniuję studentom przy emisji głosu piosence aktorskiej, a też prowadzę zajęcia śpiewu zespołowego. Mieszkam w Warszawie, ale ciągle czuję się białostoczaninem. I co tydzień tutaj przyjeżdżam, spędzam jeden dzień ze studentami. Bardzo lubię tę pracę, tę atmosferę. W Białymstoku mieszkają moi rodzice, moja siostra z rodziną, mój brat z rodziną. Mam tutaj mnóstwo przyjaciół. Z żoną wymyśliliśmy taki podział 20 lat temu. Obowiązuje do dziś. W Białymstoku spędzamy święta Bożego Narodzenia, a w Inowrocławiu, w jej stronach, spędzamy Wielkanoc.
Teraz na kawę. Jak to się stało, że zacząłeś komponować właśnie taką muzykę, która, jak wiele osób mówi, że te piosenki to był dla nich początek na drodze ich nawrócenia.
Był taki moment bardzo wcześnie w moim życiu, 13 lat miałem i przeżyłem taką duchową metamorfozę. Poważnie zacząłem traktować to, co słyszałem w kościele. Te treści, które ja tak przyswajałem, kojarzyłem. W pewnym momencie w czasie jednej modlitwy jakby to gdzieś dotarło do głębi mojej głębi. I to odmieniło moje losy. Wtedy zacząłem też czytać Pismo Święte i wcześniej wymyślałem jakieś melodyjki, ale tutaj ta sytuacja w ogóle zainspirowała mnie, żeby zacząć coś tworzyć i układałem jakieś swoje pierwsze melodie, wtedy jako trzynastolatek, do tekstów psalmów na przykład. Natomiast dosyć szybko to zrozumiałem, że to były pierwsze próby. Wszystko robiłem intuicyjnie. Nie wiedziałem, że tekst należałoby opracować, żeby w samym tekście była jakaś melodia, więc do tekstu tak jak to było napisane. Ale też to była taka nie tylko próba jakiejś twórczości, ale chęć jakiegoś takiego wyśpiewania tego, co mnie samego dotyka. Słowo Boże wyśpiewuje się od tysięcy lat. I każdy człowiek, który tworzy, może znaleźć swoją własną nutę, a też każde pokolenie i szerokość geograficzna potrzebuje swojej nuty. Tej swojej nuty dosyć długo zresztą szukałem. Jeżeli chodzi o psalmy na przykład, to po latach nagrywaliśmy z TGD płytę PS. To był pomysł Mateo. I pamiętam naszą rozmowę, że będziemy szukali swoich ulubionych psalmów, takich, które nas najbardziej poruszają. Będziemy starali się opracować ten tekst, żeby rzeczywiście był śpiewny, no bo psalmy, one mają swoją formę i po hebrajsku one się śpiewają łatwo. Przetłumaczone na polski, no ewentualnie jeżeli się weźmie któryś z takich poetyckich tłumaczeń. Natomiast biorąc ten tekst, trzeba znaleźć w nim frazę, melodię, dokonać jakiejś selekcji niestety, no bo niektóre psalmy są bardzo długie. I dla mnie ta praca to była jak obróbka złota, bo sam tekst to jest niezwykła głębia. Nie popsuć, to jest duże zadanie. No i mój pierwszy psalm to był psalm 103.
Pokazuje swoje miłosierdzie.
pierwsze moje wspomnienia z muzyką to są z dzieciństwa. Na przykład konstruowanie różnych instrumentów muzycznych, głównie perkusyjnych. Pamiętam też taki moment, jak szliśmy z moją mamą przez park. Miałem wtedy chyba 6 lat i ja zapytałem mamę, czy ona słyszy tą muzykę pod nogami, a to były opadłe liście. Dla mnie to był groove, to był jakiś rytm. Mama zaprowadziła mnie do naszej znajomej, która wtedy uczyła w szkole muzycznej, żeby sprawdzić moje predyspozycje. Pani powiedziała, że absolutnie tak, więc wystartowałem w szkole muzycznej, nieszczęśliwie zaczynając od skrzypiec. Po 4 latach nieudanych prób z oceną niedostateczną zakończyłem tą 4 klasę. Na szczęście moja nauczycielka kształcenia słuchu, umuzykalnienia wstawiła się za mną, powiedziała, że to jest zdolny chłopak, że warto przenieść go na jakiś inny instrument. Wtedy zacząłem grać na klarnecie i na klarnecie skończyłem szkołę muzyczną też 2 stopnia na Podleśnej, a potem odkryłem swoją pasję. Dostałem się na kierunek dyrygentura chóralna w Akademii Muzycznej w Białymstoku, kończyłem swoje studia. Natomiast po drodze wydarzało się całe mnóstwo rzeczy. Jeżeli chodzi o TGD, o poziom i wykonawczy, i twórczy, to muszę powiedzieć, że to była kwestia zdobywania doświadczeń. I też to była kwestia współpracy z Pawłem Zareckim. Paweł to jest arcyzdolna osoba, jego rozwój był niesamowity i on nas, całą resztę, ciągnął w górę. Także on zajmował się bardziej aranżowaniem instrumentalnym. Ja wtedy zacząłem pisać partie chóralne. Dla nas taką osią były utwory gospel, ale my też tylko nawiązywaliśmy do tego. Ja pamiętam, kiedyś zachwyciłem się muzyką gospel i miałem okazję przez pół roku przeżywać to co niedziela, chodząc na nabożeństwa, słuchając chórów gospel. To, co było dla mnie też niezwykłym odkryciem, że jest mi to jakieś bardzo bliskie. TGD, oni jak zaczynali w roku 82, wtedy głównie korzystali właśnie z takich zapożyczonych utworów, tłumaczyli je na język polski, więc ja się trochę z tym osłuchałem. W pewnym momencie to stało mi się bardzo bliskie. Jeszcze bardziej cisnąłem w taką gospelową stronę, aż zrozumiałem, że nie wolno udawać. Są zespoły, które śpiewają muzykę gospel, ale czasami to jest pastisz. To nie jest do końca nasz przelot energetyczny, nasza melodia. Kiedy to śpiewają czarnoskórzy, super. Oczywiście to, co tam się wydarza, że jest solista, chór, band, który to wszystko podbija, przekaz też, który jest w tej muzyce, to jest istotne. O, tutaj mogę też taką poczynić refleksję, a propos śpiewania zespołowego, to musi być w jakiejś sprawie. Bez sensu jest, nie wiem, gromadzić 50 osób, żeby śpiewało o miłości do jednej kobiety na przykład, nie? Ale kiedy się wyśpiewuje na przykład modlitwy, to jest trochę co innego niż jak człowiek modli się sam. Wtedy bardziej się skupiasz na jakichś swoich osobistych rzeczach, a we wspólnocie ona ma trochę inny wyraz i to też jest niesamowite, jak ta wdzięczność, radość ludzi, jak się ze sobą łączy, albo na przykład jakaś gorąca prośba, a też modlitwa wyśpiewywana, ona też ma potężną siłę. I też jak się rzeczy robi właśnie w harmonii, to niezwykle to niesie. Są takie ciekawostki, usłyszałem kiedyś taką, że jak ludzie śpiewają ze sobą w chórze, po jakimś czasie synchronizują się bicia serc. I to ma wymiar jakiś medyczny być może, ale z mojej perspektywy też ma wymiar to duchowy. Ja też tak sobie wyobrażam, że chór jest jak organizm albo jak instrument, na którym można zagrać. Najpiękniejszy instrument świata.
Niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a firmament głosi dzieło Jego.
się przesłanie. Wielki jest nieba Pan, niesamowity Bóg. Chwałę dzieł Jego rąk głosi firmament. Wielki jest nieba Pan, niesamowity
Zaczynałem swoją muzyczną drogę, takie rozważania wspólnotowe. Wiele osób było przekonanych, że muzyka albo jest właśnie taka profesjonalna, może być i ambitna, czy świetnie wykonana, albo duchowa i z taką głęboką treścią, że te rzeczy nie idą ze sobą w parze. I w tamtych czasach rzeczywiście ze sobą nie szły, ale,
czyli
końcówka lat 80. Natomiast we mnie był sprzeciw na takie rozgraniczenie. Wierzyłem w to, że można i trzeba to ze sobą łączyć. Ale na szczęście też miałem dobre przykłady, że tak może być. Jeden z tych przykładów to była grupa mojego brata. Tak się nazywał pierwszy zespół profesjonalny w Polsce wykonujący muzykę z chrześcijańskim przesłaniem. Zresztą to byli ludzie, którzy mnie zainspirowali. Inny przykład to był koncert Gary Zabel, Rona Kenoli. To jest taki artysta, no teraz już w bardzo poważnym wieku pan, który do współpracy zaprosił topowych muzyków amerykańskich, instrumentalistów, wokalistów i ten koncert, ta płyta live, mnie to olśniło. Tak piękną, tak głęboką, szczerą modlitwą, którą widać też w przeżywaniu tych ludzi, całe szczęście, że można było zobaczyć to też obrazek z tego koncertu i zagrane na tamte czasy, to był po prostu top. Więc dla mnie to było potwierdzenie, starałem się iść w tę stronę. Też oczywiście dzięki temu, że spotykałem na swojej drodze i zapraszałem do współpracy ludzi, którzy się tym zajmowali na poważnie i rzeczywiście na poziomie. Więc z tych różnych elementów, z tego marzenia i z takiej konsekwentnej drogi doszliśmy do takiego momentu.
W oddali zasypiam miasto, zwyczajny się kończy dzień. Lecz ty nie potrafisz zasnąć i nagle pojawia się nad głową tyle gwiazd, widzisz anioła twarz i słyszysz muzykę nieba. Znów oczy przecierasz, to nie sen.
To noc wielkich cudów pełna, z tak bliska oglądasz je i myślisz, dlaczego szczęście spotyka dziś właśnie mnie. Nad głową tyle gwiazd, widzę anioła twarz i słyszę muzykę nieba. To znak, obietnica spełnia się.
Gloria, w tę niezwykłą noc jest jaśniej niż za dnia. Całe niebo płonie.
Nie anioła twarz, tu cała muzyka.